Ile razy przychodzimy do tej świątyni, czy w niedzielę, czy w zwykły dzień, nasz wzrok kieruje się ku centralnej postaci Chrystusa, dobrego pasterza. Wpatrujemy się w Niego, wpatrujemy się w Jego twarz. Widzimy nie tylko fresk na ścianie, ale oblicze żywego Zbawiciela. Mamy ten obraz przed oczyma, ale czy ten obraz mamy wyryty także w naszym sercu? Czy to zapatrzenie w Chrystusa rzeźbi nasze serce i czyni nas do Niego podobnymi? A takimi powinniśmy być. Od chwili Chrztu Świętego każdy z nas stał się chrześcijaninem. Po raz pierwszy wyznawców Chrystusa, ze względu właśnie na Jego imię, chrześcijanami w starożytności nazwano ich w Antiochii. I stale wyznawcy Chrystusa nazywani są chrześcijanami. Oznacza to, że mamy być do Niego podobni, że mamy być rozpoznawalni na mocy upodobnienia do Jezusa Chrystusa jako chrześcijanie. W teologii duchowości, którą ja się zajmuję, pracując od 27 lat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, mówi się o chrystoformizacji. Chrystoformizacja to kształtowanie siebie na wzór Chrystusa, to upodabnianie się do Chrystusa. Z tym, że nie tyle ja upodabniam się do Chrystusa, to raczej On upodabnia mnie do siebie. To On mnie kształtuje, staje się mną, jeżeli Mu na to pozwala. A dzieje się tak głównie poprzez Eucharystię. Wiemy przecież, że człowiek jest tym, co je. Eucharystia to pokarm, jaki spożywamy. Nie ma na świecie takiego zjednoczenia osobowego, jak zjednoczenie eucharystyczne. Jeżeli wierzymy, że chleb pokonsekrowany słowami Chrystusa jest Jego ciałem, które spożywamy, to Jego ciało jako chleb, jako pokarm wnika w każdą komórkę naszego ciała. Nie ma takiego zjednoczenia na świecie oprócz Eucharystii. W ten sposób Chrystus nas kształtuje, przenika nas sobą. On jest w nas. Czy jesteśmy tego świadomi? Czy pozwalamy Mu od środka siebie rzeźbić, kształtować, upodabniać do siebie? Tak jest właśnie Chrystus, dobry pasterz, zatroskany o swoje owce, który zna je po imieniu, który życie jest gotów oddać i oddał za każdego z nas, aby każdy z nas bez wyjątku miał życie wieczne, aby był szczęśliwy w doczesności i w wieczności. Siostry i bracia, zdumiewa nas, jak dobry jest Bóg dla człowieka, jak bardzo nas miłuje, tak hojnie obdarowując. Święty Jan Apostoł, najbliższy uczeń, umiłowany uczeń Chrystusa, w drugim dzisiejszym czytaniu pisze: popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Siostry i bracia, jakże bardzo to zobowiązujący dar Chrystusa dla każdego z nas. Ale niestety są i tacy, którzy mówią Chrystusowi nie. Gardzą Jego miłością, gardzą Jego troską dobrego pasterza. Są jak te niesporne owce, które chętnie idą własnymi ścieżkami, idą na manowce, nie zdając sobie sprawy, jakie śmiertelne grozi im niebezpieczeństwo. Pan Jezus w Ewangelii mówi o wilku, który atakuje. Kiedy oglądamy programy przyrodnicze, widzimy, że żaden z drapieżników nie zachowuje się w ten sposób, żeby miał rzucać się pośrodku stada antylop czy owiec. Bo przerażone stado by takiego drapieżnika po prostu zadeptało. Ale co robi wilk, co robi lampart, tygrys, lew? Odpędza pojedyncze sztuki i tam bezbronne poza stadem są atakowane. Siostry i bracia, coś takiego dzieje się z chrześcijaninem. Jeżeli chrześcijanin nie trwa z Chrystusem, pasterzem we wspólnocie, jeżeli nie pozostaje w wspólnocie wierzących, jest jak ta zbłąkana owca, łatwym celem na pożarcie przez złego ducha, przez zło. Ale i takich zabłąkanych, oddalonych Chrystus przygarnia. Choć nie brak ludzi, którzy wciąż mówią Chrystusowi nie. Kiedyś podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku na krakowskich Błoniach święty Jan Paweł II w swoim przemówieniu to właśnie mając na myśli mówił: czy można odepchnąć to wszystko, całe to dziedzictwo wiary? Czy można powiedzieć nie? Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie. Ale pytanie zasadnicze. Czy wolno? I w imię czego wolno Chrystusowi powiedzieć nie? W imię czego wolno wzgardzić miłością Chrystusa, dobrego pasterza? Siostry i bracia, Chrystus, dobry pasterz, jest niezmiennie wierny człowiekowi, choć człowiek stale go zdradza, choć człowiek na każdym kroku okazuje mu niewierność. Ale Chrystus wierny, bo jest dobrym pasterzem, stale troszczy się o człowieka. A zgodnie ze swoimi zamysłami czyni to nie inaczej, jak poprzez swoje sługi, poprzez kapłanów, poprzez osoby konsekrowane, które na mocy ślubów czystości, ubóstwa, posłuszeństwa całkowicie poświęcają Mu swoje życie. To właśnie poprzez nich Chrystus okazuje swoją troskę dobrego pasterza. I dlatego Chrystus, dobry pasterz, stale zatroskany o człowieka, każe nam prosić, każe nam modlić się o powołania, aby nie zabrakło tych, którzy będą Mu służyć, którzy będą przedłużać Jego misję dobrego pasterza. Od Soboru Watykańskiego II, czyli od 50 ponad lat, z inicjatywy papieża błogosławionego Pawła VI czwarta niedziela Wielkanocy jest niedzielą modlitw o powołania. Już po raz 52 obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i do życia konsekrowanego. Także i dzisiaj chcemy razem z całym Kościołem zanosić wielkie błaganie o powołania, aby nie zabrakło sług Chrystusa, dobrego pasterza. W tej chwili w Polsce, w seminariach duchownych, do kapłaństwa przygotowuje się około 2800 kleryków. W 60 zakonach męskich w okresie formacji jest około 1800 zakonników. Natomiast w 100 zgromadzeniach zakonnych żeńskich w Polsce w okresie formacji jest około 1400 sióstr. W roku 2010 ogólna liczba kapłanów w Polsce wynosiła około 22 tysięcy, z czego około 6300 to kapłani zakonni. W zakonach żeńskich jest około 23 tysięcy sióstr oraz około 1500 braci zakonnych, którzy nie mają święceń kapłańskich. Ktoś powie, czy to mało? Dlaczego mamy jeszcze modlić się o powołania kapłańskie, skoro te liczby sięgają tysięcy? Ale naród polski liczy 38, jak się szacuje, milionów. I w większości deklarują się wszyscy jako wierzący. Kochani, tu nie chodzi o statystyki, czy to jest dużo, czy to jest mało. To zależy, jak się na to patrzy. Dla ludzi niewierzących, dla ludzi, którzy tylko patrzą horyzontalnie, może to rzeczywiście za dużo. Ale dla ludzi wiary, którzy odczuwają wiele potrzeb duszpasterskich, którzy szukają odpowiedniego zabezpieczenia potrzeb duszpasterskich, to zapewne za mało. Nie tylko nie za dużo, ale za mało. W gruncie rzeczy nie chodzi o to. Nie chodzi o to, czy osób duchownych jest dużo, czy mało. Ale chodzi o to, czy wypełniamy nakaz Chrystusa. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa. To jest nakaz Chrystusa. Proście, módlcie się o powołania. Niezależnie od tego, ile ich jest. Tym bardziej, że Kościół jest jeden w całym świecie. Jeżeli by się okazało, że tu mamy za dużo kapłanów, za dużo sióstr, znajdą oni ogromne przestrzenie swej pracy w innych krajach, na innych kontynentach, bo Kościół jest misyjny. Wyobraźmy sobie, że przecież może kiedyś być taka sytuacja, że przyjdziemy do naszego kościoła i nie będzie komu odprawić mszy świętej, bo może nie być księży. Nie będzie komu usiąść do konfesjonału. Nie będzie miał kto ochrzcić twojego dziecka, pobłogosławić twoje dzieci na wspólną drogę małżeńsko-rodzinną. Nie będzie komu pochować twojego ojca, matki. Tak może być, jeżeli nie będziemy prosić Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo. Ktoś powie, czy to nie przesada? To się nie może zdarzyć w Polsce. Tutaj nigdy nie zabraknie powołań. Jesteś pewny? Wspomniany święty Jan Paweł II w liście do kapłanów na Wielki Czwartek z roku 1979 roku pisze tak. Pisze do całego świata. Pomyślcie o tych miejscach, na których ludzie tak bardzo oczekują kapłana, gdzie latami całymi odczuwając jego brak, nie przestają pragnąć Jego obecności. I bywa czasem tak, że zbierają się w opuszczonej świątyni i kładą na ołtarzu pozostałą jeszcze kapłańską stółę i odmawiają wszystkie modlitwy liturgii mszalnej, a przed przeistoczeniem zapada głęboka cisza, może tylko przerywana płaczem. Tak bardzo pragną usłyszeć te słowa, które tylko kapłańskie usta mogą skutecznie wypowiedzieć. Tak bardzo pragną tej eucharystycznej komunii, która tylko przez posługę kapłana może stać się ich udziałem. I tak bardzo pragną usłyszeć boskie słowa przebaczenia: i ja odpuszczam Tobie grzechy. Tak bardzo przeżywają obecność nieobecnego wśród nich kapłana. Takich miejsc nie brak na świecie. Siostry i bracia, trzeba nam zatem spełnić wolę Chrystusa, dobrego pasterza. Modlić się o powołania kapłańskie i powołania do życia konsekrowanego. I nie jest to tylko sprawa samych duchownych, samych osób konsekrowanych, ale to jest sprawa nas wszystkich. To jest odpowiedzialność całego Kościoła. Powołania przecież rodzą się w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach. I to, jak żyje parafia, przekłada się na powołania. To, jak żyją rodziny, znajduje odbicie w tym, czy młodzi ludzie mają odwagę pójść za Chrystusem, za głosem dobrego pasterza. To, czy są z parafii powołania kapłańskie do życia konsekrowanego, to jest pewnego rodzaju wizytówka. To jest miara tego, czym i jak żyje dana parafialna społeczność. To jest nasza wspólna odpowiedzialność. W czwartek na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończyło się wielkie ogólnopolskie sympozjum o życiu konsekrowanym z racji roku życia konsekrowanego, który aktualnie z woli papieża Franciszka przeżywamy. I w czasie tego sympozjum, w czasie którego miałem także swój wykład, bardzo często prelegenci podkreślali, że życie konsekrowane w różnych jego formach jest w samym sercu Kościoła. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, szukając swojego powołania, powiedziała fantastyczne słowa, że w sercu Kościoła mej Matki chcę być miłością. Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata o życiu konsekrowanym pisze, że życie konsekrowane jest w samym sercu Kościoła. Właśnie osoby konsekrowane są sercem Kościoła, sercem, które jest wrażliwe na każde poruszenie, sercem, które ożywia cały ten organizm, sercem, które przede wszystkim kocha, kocha miłością Chrystusa, dobrego pasterza. Obecnie w Kościele mamy 7 form życia konsekrowanego. Najczęściej mówimy życie zakonne, ale warto pamiętać, że życie konsekrowane należy do istoty Kościoła. Jest niezmienne, natomiast mogą się zmieniać formy życia konsekrowanego. I tak mamy mnichów, mniszki, żyjących w ścisłej klauzurze, nie opuszczających swoich klasztorów. Mamy siostry zakonne, które pracują apostolsko, w habitach lub niekoniecznie. Mamy stowarzyszenia życia apostolskiego. Mamy także instytuty świeckie. W wymiarze ogólnokościelnym i w Polsce instytuty świeckie w 90-kilku procentach to kobiety, choć są także i mężczyźni należący do instytutów świeckich. Taka jest nazwa tej formy życia konsekrowanego. To są świeckie kobiety, zwykle bardzo dobrze wykształcone, które na zewnątrz zachowują świecki, co nie znaczy laicki, styl życia. Ubierają się tak jak wszyscy inni, podejmują prace zawodowe raczej nie przy kościele, na różnych szczeblach administracji czy w lecznictwie, czy w szkolnictwie. Osobiście znam osoby konsekrowane, pracujące na bardzo wysokich stanowiskach społecznych, będące wykładowcami na uniwersytecie. Na naszym uniwersytecie znam przynajmniej kilkanaście osób świeckich, konsekrowanych. Na zewnątrz są świeckimi, ale w sercu poświęciły swoje życie Chrystusowi. Niosą Chrystusa wszędzie tam, gdzie pracują, gdzie są. To jest forma życia konsekrowanego w Kościele. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, że ktoś za nas się modli w miejscu pracy. Ktoś, kto nie ma rodziny, nie ma męża, nie ma dzieci. Bo jego życie jest oddane Chrystusowi. Jest wśród nas, jak równy nam, po to, by się modlić, by uobecniać Chrystusa. Oprócz tych wspomnianych tylko wspólnotowych form życia konsekrowanego są formy indywidualne. Dziewice konsekrowane, których w Polsce jest coraz więcej. Wdowy i wdowcy konsekrowani, którzy po śmierci współmałżonka resztę swego życia poświęcają służbie Chrystusowi i Kościołowi. Są także pustelnicy. I pustelników przybywa. To bardzo znamienne, że coraz więcej młodych ludzi wybiera te formy życia, aby służyć Chrystusowi, Kościołowi i służyć każdemu z nas. Uniwersytet, na którym pracuję, a zwłaszcza Wydział Teologii, któremu przewodniczę od 10 lat jako prodziekan, stara się poprzez 60 kierunków różnych studiów wspierać powołania, pomagając kształcić kapłanów, kleryków, siostry zakonne, osoby świeckie konsekrowane i wiele innych, bo to jest troska i służba nas wszystkich. Troska o powołania, o misję Chrystusa, dobrego pasterza, od której nikt z nas nie może czuć się zwolniony. A zatem nasuwa się pytanie, co mamy robić, aby spełnić wolę Chrystusa, dobrego pasterza? Co zrobić, aby ta troska Chrystusa, dobrego pasterza, stale była przedłużana? Abyśmy wszyscy mogli czerpać z obfitości darów tego, który nas powołał do wiary. Dorośli, wszyscy ci, którzy poczuwają się do odpowiedzialności za Kościół Święty, za swoją parafię, za swoją rodzinę, za najbliższych, za samych siebie, niech się modlą wytrwale, niech ofiarują swoje cierpienia, swoje trudy na intencje powołań, szczególnie dziś, szczególnie w tym tygodniu modlitw o powołania. A młodym ludziom, którzy nie boją się wyzwań, którzy nie boją się marzyć o ideałach, dedykuję wiersz poety Macieja Józefa Kononowicza, który pisze tak. Pomyśl, bracie, może być tak, że raz tylko i nigdy więcej przejdzie obok i da ci znak Chrystus żywy z krzyżem na ręce. Pomyśl, bracie, może być też, że raz tylko będzie cię mijał. Przejdziesz obok i pójdziesz pod wiatr, byle dalej świata i krzyża. Kiedy jeszcze nie nadszedł dzień, co się zjawia cicho jak złodziej, weź, braciszku, krzyż swój i wyjdź naprzeciw wielkiej przygodzie.